Zakorkowani. Korea od zaplecza.
Dzień dobry, Leszku.
Dzień dobry.
Rozpoczynamy dzisiaj naszą kolejną audycję. Jest to kolejna audycja numer 27.
Tak, to już niesamowite, że tyle...
Czy ty w ogóle wiesz, co to znaczy?
Nie wiem.
To oznacza, że w ogóle przegapiliśmy naszą rocznicę, nasz jeden roczek podczas ostatniej audycji.
No właśnie, dokładnie. A ostatnio przygotowując się do audycji, zastanawiałem się... Kiedy nam ten roczek wybije.
No właśnie, już wybił. Przynajmniej w momencie, kiedy ta audycja jest publikowana, bo jeszcze w czasie nagrania nie.
No tak, dokładnie.
Dobrze, dzisiaj rozmawiamy o religii w Korei.
Tak, to też jest dosyć ciekawy temat na pewno, bo jak ja pierwszy raz dowiedziałem się, jak to jest z religią w Korei, to mnie to bardzo zaskoczyło tak naprawdę.
Ja też byłam zaskoczona. No właśnie, ostatnim razem rozmawialiśmy o technologii, czyli tej takiej praktycznej stronie życia Koreańczyków, a dzisiaj będziemy rozmawiać o takiej duchowej stronie.
Tak, zobaczymy do jakiego nie wiem, procentu to jest rzeczywiście duchowa, a w jakim procencie
to jest
finansowa.
Praktyczna, tak, praktyczna. Dokładnie. No dobrze, może rozpoczniemy od tego, jak to jest w ogóle ukazane w koreańskiej konstytucji. Dlatego, że koreańska konstytucja bardzo jasno mówi, że Korea to państwo pozbawione oficjalnej religii. To również oznacza, że zabrania się głowie państwa wyróżniania którejkolwiek z nich. Czyli jest to po prostu, Korea to jest państwo bezwyznaniowe. To odzwierciedlone jest w liczbach, dlatego że większość koreańskiego społeczeństwa to są ludzie bez wyznania. No trudno powiedzieć ateiści, bo to też nie wiadomo, ale po prostu to są ludzie, którzy nie deklarują żadnego wyzwania.
Jest wyzwania?
Co ja powiedziałam?
Wyzwania.
Wyzwanie.
Wyznania.
Jest ich bardzo dużo, bo prawie 47%.
Tak, to jest niesamowite tak naprawdę, że 47% ludzi nie deklaruje swojego wyznania. No, jako my osoby pochodzące z kraju, gdzie ponad 90% jest wyznania katolickiego i taką wiarę deklaruje, no to taki trochę przeskok mamy.
Tak, bardzo duży. Natomiast w Korei również chrześcijaństwo ma się dobrze, bo ludzie, którzy określają się mianem chrześcijan, jest ich prawie 30%. No i reszta to buddyzm, to jest około 23% i takie jakieś bardzo niewielkie inne wyznania. To może być islam, szamanizm i tak dalej, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo niewielki odsetek już w tym momencie. Ciekawe jest to, że chrześcijaństwo dzieli się oczywiście na protestantyzm i katolicyzm. Katolików jest troszkę mniej, bo jest 11% z tych 30%. I protestantów jest około 18,5% właśnie z tych 30% całych chrześcijan. Co ciekawe, w Korei istnieje takie trochę mylne pojmowanie, co to oznacza chrześcijanizm, katolicyzm, protestantyzm, dlatego że często stawia się znak równości pomiędzy chrześcijaństwem i protestantyzmem, traktując katolicyzm jako jakby osobny odłam religijny, odłamne, osobne jakby wyznanie. To jest dosyć ciekawe.
Znaczy, trochę jakby tam... Trochę jest tych różnic, prawda? Natomiast Koreańczycy w taki bardzo charakterystyczny sposób odróżniają, ponieważ mówią, że protestanci chodzą do...
Cathedral, tak?
Nie, chodzą do właśnie do jakby kościołów, czyli tego kiochy, a katolicy chodzą do Songtan, czyli właśnie do tych katedr. Tak mi się wydaje, że tak jest właśnie.
Wiesz co, ja ci powiem szczerze, że to jest trochę dla mnie... jednak jest jakiś problem, dlatego że moja teściowa chodzi właśnie do Songtan, czyli tak jakby, tak jak według twojego rozumowania...
Jest katolikiem,
ale na przykład do kościoła chodzi z tym nakryciem takim, które jest charakterystyczne dla protestantyzmu. Kobiety muszą nosić takie nakrycie, jakiś szal na głowie. Czy
no ale byłaś z nią kiedyś w tym kościele?
Tak, byłam.
I ten kościół wygląda jak nasz katolicki?
Tak, czy... bardzo podobnie.
No to właśnie mi się wydaje, że ona musi być katolicka. Pomimo tego nakrycia głową, bo Koreańczycy... Mi się też wydaje, że kiedyś w kościele takim katolickim, takim kościele nawet z czerwonej cegły, który jest na przykład w Jeonju, nie wiem, czy wiesz. Byliśmy niedaleko tego kościoła. Aha, nie, to my sami spacerowaliśmy się swoim mężem, jak ty śpiewałaś. Jakby jeszcze byłaś na koncercie tym Pansori. Aha. Festiwalu Pansori. W każdym razie, że ci ludzie noszą, kobiety noszą nakrycie na głowę, nawet w kościołach aha. tych katolickich, nie wiem. A to jest taka no kwestia sforna generalnie. Ja też nigdy nie rozróżniam. Też nie jestem jakimś zwolennikiem jakiejś wiary, dlatego też nie chodzę do kościoła. Natomiast jest to bardzo taka kwestia trudna w Korei.
Ja myślę, że to jednak ma zupełnie i zupełnie inne rozumienie jest tutaj religii, duchowości i tak dalej, ale też zupełnie inne są pewnego rodzaju rytuały, które się wiążą właśnie z wyznawaniem tej religii, mimo że wszyscy jakby podchodzą pod tą samą nomenklaturę. I to jest jednak charakterystyczne dla Korei, że tutaj jest wiele różnych takich ciekawostek albo dodatków do tego, co u nas się uznaje za pewien jakiś standard charakterystyczny dla całej Europy, załóżmy, tak? Czy dla Zachodu. Dobrze, to jest Korea Południowa, natomiast w Korei Północnej, jakie są religie, bo to też jest bardzo ciekawe, okazuje się, że bez wyznania jest 64,3% ludzi, czyli większość, zdecydowana większość. Na drugim miejscu jest szamanizm, 16%. W Korei Południowej ten szamanizm jest już bardzo mały, zazwyczaj są tylko już praktykowane tak naprawdę na wyspie Jeju, tak, Jeju-do. W Korei Północnej na trzecim miejscu jest tak zwany cheondoizm. Po koreańsku to jest cheondokyo, czyli niebiańska droga. Co jest ciekawe, to nie wiem, czy wiesz, ale to jest jedyna narodowa, prawdziwa narodowa, tutaj stworzona religia właśnie na Półwyspie Koreańskim. Jeszcze wcześniej właśnie cheondoizm, kiedy powstał na początku XX wieku, on był jakby dominującą religią właśnie, może nie dominującą, ale jedną z ważniejszych religii właśnie na Półwyspie Koreańskim. I on właśnie był uznawany za taką religię prawdziwą, narodową Korei.
Ja też wyczytałem, że ta jakiś strasznie malutki procent, ułamek właśnie ludzi w Korei Południowej również cały czas wyznaje tą religię.
Bo to jest tak naprawdę ten cheondoizm cały, to jest połączenie kilku religii, które wydają się zupełnie od siebie odmienne, bo to jest taoizm, konfucjanizm, to nie jest religia, to jest pewna myśl filozoficzna, buddyzm i nawet chrześcijaństwo, czyli to wszystko jest tak jakby mieszanka tego wszystkiego. Takie religie zazwyczaj nazywają się religiami synkretycznymi, właśnie, które łączą takie nawet przeciwstawne światopoglądy ze sobą. No co jest takie ciekawe i tak naprawdę chyba odzwierciedla to, co dzieje się w Korei Południowej, prawda?
Dokładnie.
W jakiś sposób. O tym jeszcze będziemy za chwilę mówić. Wracając do Korei Północnej, czyli mamy bez wyznania, mamy szamanizm, cheondoizm, następnie buddyzm, 4,5%, i są nawet w Korei Północnej chrześcijanie, to jest bardzo mały odsetek, ale ciągle znaczący, 1,7%.
Dokładnie, to jest też niesamowite, jak te 50-60 lat rozłamu dwóch Korei, jaki powoduje różnice nawet na tle religijnym. Chociaż zastanawiam się, na ile te statystyki dotyczące Korei Północnej mają się do rzeczywistości, gdzie jedynym bogiem tam jest obecnie Kim Jong-un,
tak.
który jest tam Bogiem i tam stwarza różne rzeczy.
Tak.
Zbawicielnym jest tam. No tak, to tak to jest w teorii. W praktyce to wygląda troszeczkę inaczej. W Korei od dłuższego czasu, tak w zasadzie od, nie wiem, 10 lat około, istnieje konflikt właśnie pomiędzy szybko rosnącą liczbą chrześcijan, szczególnie katolików, czyli w tej części chrześcijan, gdzie są protestanci i katolicy, to katolicy jakby przybrali troszeczkę
na sile
i cały czas przybierają. I konflikt pomiędzy tymi właśnie chrześcijanami a buddystami. I właśnie słyszałem, że dochodzi tutaj nawet do aktów jakichś wandalizmów, podpaleń świątyń buddyjskich. Chociaż chyba to tak naprawdę ma bardziej odzwierciedlenie jakieś polityczne niż tak naprawdę jakieś takie tło ideologiczne, na zasadzie to, że nasza religia jest lepsza, a wasza gorsza.
Dokładnie. Czyli tak, konstytucja mówi, że właśnie powinien być bardzo wyraźny rozłam pomiędzy polityką a religią. Tak niestety nie jest, o tym zaraz będziemy mówić. I właśnie te wszystkie akty wandalizmu to jest właśnie tylko po to, żeby zyskać większą właśnie władzę polityczną tak naprawdę, żeby podkopać jakby ważność drugiej strony. Bo zwykli ludzie, którzy po prostu chodzą modlić się, normalnie ze sobą współistnieją buddyści, i chrześcijanie i nie ma żadnego absolutnie problemu. Przywódcy religijni również potrafią ze sobą rozmawiać. Natomiast właśnie kiedy na przykład dochodzi przed wyborami na przykład prezydenckimi, tego rodzaju rzeczy, no i w tym momencie właśnie dochodzi do tego różnego rodzaju aktów wandalizmu.
No właśnie, a skoro już mówisz o wyborach prezydenckich, to w 2008 roku, kiedy to na prezydenta został wybrany Imien Bak,
Czyli poprzedni prezydent,
tak. No dużą rolę odgrała tam właśnie propaganda kościoła protestanckiego i również przede wszystkim chyba wsparcie finansowe. Także wydaje mi się, że w Korei tutaj bardzo sprytnie mimo wszystko jest wykorzystywana ta siła kościoła i jego możliwość do przemawiania do wiernych, którzy są równocześnie wyborcami. Także...
Dokładnie, tak. No wiadomo, tak, ksiądz Zambony, jak coś powie, to wszyscy robią dokładnie to samo. To jest jedna sprawa, polityka, ale też ogólnie chodzi o taką władzę na każdym szczeblu, nawet jeżeli chodzi o sektor prywatny. Na przykład jeżeli, to z życia wzięte, z mojej firmy, jest mężczyzna, który pracuje jako agent dla naszej firmy, jest nasz CEO, były CEO, on chodzi do tego samego kościoła. I już tylko na tej podstawie wiązała się między nimi jakaś tam, bondage, tak? Jest jakaś więź, jest zaufanie. I to właśnie powoduje, że te osoby razem potrafią już lepiej robić biznes. Tylko dlatego, że należą do tej samej, do tego samego kościoła w określonym dystrykcie, rozumiesz? I chodzą się tam i widzą i tak dalej. I to też właśnie dzięki temu można właśnie wpływać na pewne decyzje na bardzo wysokim szczeblu.
A z drugiej strony, jeżeli chodzi na przykład o śluby, to często jest też tak, że dochodzi do ślubów właśnie pomiędzy ludźmi, którzy chodzą do tego samego kościoła i to szczególnie rodzice, powiedzmy córka chodzi, powiedzmy cała rodzina chodzi do danego kościoła i jest tam córka, to zwykle dla tej córki szuka się kogoś z tej wspólnoty właśnie tego danego kościoła w danym dzielnicy, dystrykcie, żeby właśnie wszystko zostało w rodzinie.
Tak. Tej no właśnie, to właśnie w tym kręgu, tak? W tej pewnej wspólnocie. Właśnie my już mówiliśmy o tym wcześniej, że Korea jest krajem bardzo kolektywnym, gdzie te współzależności, te kręgi, to kręg rodzinny, kościelny, firmy i tak dalej są bardzo ważne. I na przykład kolejny przykład, ty mówisz o ślubach. Mój kolega z pracy, który siedzi tuż koło mnie, jest też właśnie przynależy do jednego kościoła i on na przykład, jego dzieckiem opiekuje się również starsza pani, znaleziona też poprzez ten kościół, czyli już na pewno wiadomo, że tej osobie można ufać, bo jeżeli ta osoba coś zrobi, to wiadomo, że od razu będzie z tego kościoła wykluczona i wiele straci, więc to też jest takie CV, takie referencje, tak? Chodzenie do danego kościoła na przykład.
No tak, ale wróćmy jeszcze na chwileczkę do byłego prezydenta Imien Baka, ponieważ jemu bardzo często zarzucało się, że najważniejsze jakieś w firmie, chciałem powiedzieć, w rządzie pozycje właśnie obstawiał poprzez rekomendacje z danej wspólnoty kościoła, tak? Wspólnoty
no pomogli mu go wybrać, tak? No tak.
Musiał się w jakiś sposób odwdzięczyć. No a w 2011 roku ten sam prezydent bardzo dosyć szczególnie i wyraźnie manifestował swoją przynależność do właśnie do chrześcijaństwa, do protestantyzmu, bo na polecenie duchownych chrześcijańskich w czasie narodowej modlitwy uklęknął, co oburzyło bardzo, szczególnie środowiska ateistyczne, czy też bezwyznaniowe, koreańskie właśnie, w koreańskim społeczeństwie. No i często buddyści właśnie też oskarżali byłego prezydenta o to, że nie wspierał świątyń buddyjskich w żadnych systemach informacyjnych, że jakieś mniejsze wyznania były, postulaty różnych mniejszych wyznań były ignorowane przez gabinet właśnie prezydenta Lee. Także zawsze gdzieś tam się...
Czyli łamał chłop konstytucję.
No właśnie, tak. Tylko nikomu nie, nikt nie był w stanie tego ani udowodnić, ani nie było to robione na tyle perfidny też sposób.
Tak, wszystko bardzo, bardzo delikatnie i z wyczuciem.
A w Polsce? No, w Polsce mówi się też, że państwo jest jakby od kościoła
oddzielone.
Oddzielone, tak, tak, ale to w praktyce wygląda bardzo
również inaczej.
Inaczej, tak, tak.
Dokładnie.
No dobrze, ale bo to jest taka, to w zasadzie tak troszeczkę o teraźniejszości mówiliśmy, a teraz powiedzmy, jak to było kiedyś, w dawnej Korei, bo to też na pewno jest ciekawe.
Dokładnie, mówiliśmy o tym, wspomniałam wcześniej, że w 1900 roku powstała ta właśnie religia narodowa Koreańczyków, ale co się działo wcześniej? No bo wiadomo, że wcześniej też ludzie musieli w coś wierzyć i tak dalej, tak? To religia jest opium dla ludu, więc to opium zawsze musi gdzieś tam być. Więc na samym początku oczywiście cała duchowość Koreańczyków opierała się na przesłaniach płynących z mitów oraz na szamanizmie. Tak jak wspomniałam, szamanizm jest do tej pory już szczątkowo, ale ciągle praktykowany na wyspie Jeju i niektóre jego elementy są cały czas jednak obecne w życiu przeciętnego Koreańczyka. Na przykład ten rytuał Gosa. Ja o nim pisałam na swoim blogu, czyli po prostu chodzi o tą głowę świni, w którą wkłada się pieniądze, jakieś tam owoce są, alkohol i tak dalej, kiedy rozpoczyna się jakieś przedsięwzięcie.
Tak, ale to nie tylko ta głosa, ale również jakby części samych rytuałów, które odbywają się w czasie Sollal, czyli tego księżycowego nowego roku, czy ten jakby taki bardziej tradycyjny system pochówku w Korei.
Tak.
To wszystko są rzeczy oparte właśnie...
Ciesa, tak?
Tak, czyli składanie hołdu przodkom.
I tak dalej. To właśnie chociaż to chyba bardziej z konfucjanizmu jednak wynikało.
No tak, ale to pewnie gdzieś tam jest wszystko pomieszane tak naprawdę, więc... bo konfucjanizm też nigdy nie był religią, więc...
Ale na przykład wróżenie z imienia i z daty urodzin, to też właśnie tak, wywodzi się z szamanizmu.
To są wszystko takie właśnie rzeczy, które cały czas w tej koreańskiej rzeczywistości się przewijają.
Przewijają się i to jest właśnie niesamowite, bo chrześcijanie, buddyści również jakby te rytuały cały czas jednak pielęgnują, prawda?
Tak,
czyli to
tak,
wszystko się
tak.
jakby tak przesiewa między sobą. Czyli był ten szamanizm i różnego rodzaju mity i tak naprawdę pierwszą postawą, jeżeli to tak można nazwać, postawą religijną w koreańskim społeczeństwie był buddyzm. Buddyzm został przyniesiony z Chin do Korei już w IV wieku i religia ta naprawdę miała się bardzo dobrze za czasów dynastii Silla i Goryeo, czyli do końca XIV wieku. I właśnie co się stało za czasów dynastii Joseon. Ta dynastia Joseon panowała w latach od XIV do XIX wieku i wtedy właśnie klasa rządząca dynastii Joseon zaczęła stawiać buddyzm w opozycji do konfucjanizmu. I stąd właśnie jakby powstał ten pierwszy konflikt między buddyzmem a konfucjanizmem. A dlaczego tak się działo? Ponieważ dynastia Joseon bardzo chciała właśnie oprzeć reguły gry, powiedzmy, na tej hierarchii, na bardzo rygorystycznej klasyfikacji społeczeństwa. No bo wiadomo, że w takim zarysie o wiele łatwiej jest rządzić krajem, tak? Kiedy są pewne zasady między władcą a poddanymi, mężczyzną, kobietą, ojcem, synem i tak dalej, i tak dalej. Także to też właśnie było im na rękę. I oczywiście to nie jest ten konfucjanizm, z którym my jesteśmy zaznajomieni i który panuje w Chinach. To jest zupełnie coś innego. W Korei już za dynastii Joseon konfucjanizm uległ takiej wielkiej ekstremalny
tak,
konfucjanizm,
tak.
Czyli po prostu Koreańczycy wzięli to jak zwykle, przerobili na swoje i to jest naprawdę już bardzo, bardzo taka ostra odmiana konfucjanizmu, czego w ogóle elementy widać nawet we współczesnym społeczeństwie. No i niestety współczesne społeczeństwo za to płaci. To był ten właśnie konfucjanizm. I właśnie, to była bardziej ideologia, właśnie to było ładnie napisane, że to była bardziej ideologia polityczna, a nie jakaś tam filozofia życiowa, którą należało się w swoim życiu kierować. Jeszcze raz, konfucjanizm nie powinien być mylony z religią. To też należy zaznaczyć ciągle,
tak naprawdę, bo często to jest mylone. Właśnie konfucjanizm jest jakby filozofią i jakby sposobem właśnie myślenia i rządzenia też, a nie jest religią, nie ma tam żadnych bogów, ani nikogo się tam nie wyznaje.
Dokładnie. Kiedy właśnie do Korei zawitał katolicyzm? Mówi się, że stało się to za sprawą misjonarza z Chin, też za dynastii Choson, ale troszeczkę później, bo w XVII wieku. I od samego początku wyznawcy tej wiary byli bezlitośnie prześladowani, ponieważ odmawiali przeprowadzenia tych rytuałów właśnie związanych z kultem przodków, czyli to co mówiliśmy, ta dziesa, czyli kłanianie się przodkom i tam dbanie o groby.
Składanie ofiar w postaci jedzenia. Tak.
I tak dalej. Ale co ciekawe jeszcze, właśnie obrazując, jak ten konfucjanizm zmieniał się przez lata, na samym początku było tak, że w kulcie przodków mogło również brać kobiety udział. Teraz zazwyczaj, później oczywiście to się zmieniło, kobiety już nie mogły brać udziału w tych rytuałach i nawet niektórzy synowie nie mogli, dopiero mógł to robić jedynie najstarszy syn. Czyli to właśnie obrazuje, jak na przestrzeni lat ten konfucjanizm ulegał radykalizacji. Ale mówimy o katolicyzmie. I właśnie w tym czasie, w XVII wieku, z powodu właśnie tej dynastii Choson i ich bardzo takiego fundamentalnego podejścia do sprawy, życie straciło właśnie wielu katolików, którzy bronili swojej wiary. I nawet w 1984 roku 103 osoby zostały kanonizowane przez Jana Pawła II.
To też taka... Zanim się urodziłem.
Jezu, ja już wtedy byłam taka duża trochę. No właśnie... katolicyzm był pierwszy w XVII wieku. W XIX wieku do roku zawinął protestantyzm i sukces w rozpowszechnianiu swojej religii odnieśli właśnie przede wszystkim prezbiterianie.
No właśnie, to jest ciekawe, bo niby katolicyzm zawitał wcześniej w Korei, natomiast, jak mówiliśmy zupełnie na początku, procentowo więcej jest protestantów niż katolików.
Jak na razie, ale katolicy też teraz właśnie coraz prężniej się rozwijają, powiedzmy. Cały czas to jest stosunek 3:1 w obrębie chrześcijan, 3:1, natomiast faktycznie katolicyzm jakby zyskuje na wiernych, tak. Też tutaj znalazłam taką informację o islamie, bo to też jest bardzo ciekawe. Oczywiście w Korei to jest bardzo mały odsetek ludzi, ale historia jest ciekawa, dlatego że za czasów okupacji japońskiej, czyli w latach 1910-1945, Koreańczycy byli wysyłani do Mandżurii jako przymusowi pracownicy. I po powrocie już wracali
z Allahem w kieszeni,
dosłownie, tak. No i wiadomo, że później dzieci się pojawiały i tak dalej. I tak właśnie w latach 70. Przede wszystkim rozwinęła się ta religia na tyle, że już po prostu była w jakiś sposób widoczna. I właśnie w tych latach, w 70-tych latach powstał meczet w Hanamdong w Seulu, który w ogóle jest na takim
wzgórzu
i go widać, jest w ogóle bardzo ładny. Ja tam nigdy nie byłam, ale jest. No i co jeszcze? Również w czasie wojny koreańskiej, w latach 1950-53, walczyli tutaj Turcy. I również oczywiście niektórzy Turcy zostali, ożenili się z Korankami i tak dalej. I to też jakby przyczyniło się do zwiększenia się liczby muzułmanów w Korei. W tym momencie ocenia się, że jest ich 100 tysięcy osób, plus do tego 40 tysięcy pracowników z Pakistanu i Bangladeszu. No wiadomo, tak właśnie przyjeżdżają, szczególnie jeżeli chodzi o takie roboty budowlane, tak, w sensie i tego rodzaju, tak.
Praca ciałem.
Praca fizyczna.
Fizyczna, dokładnie. Ciałem.
fizyczna.
No tak. Ale tak naprawdę porozmawiajmy jeszcze troszeczkę o tym chrześcijaństwie, bo to chrześcijaństwo w Korei, tak jak mówiliśmy już, ma duży wpływ na życie społeczeństwa w Korei, tak jak wspominaliśmy o samych wyborach prezydenta. Tak jest po prostu w ogóle w życiu w Korei. I Koreańczycy
Mhm.
Zgubiłem się.
No, na pewno chciałeś powiedzieć o roli katolicyzmu i protestantyzmu, jaka ona odegrała właśnie w historii, bo Koreańczycy, wiadomo, że buddyzm był w Korei obecny przez wiele lat, ale tak naprawdę katolicy i protestanci byli tą siłą, która tak naprawdę wyzwoliła naród z jednej
drugiej opresji. Dobrze, masz rację. No i właśnie, bo Koreańczycy w sumie wszyscy zgadzają się, że zarówno i protestantyzm, i katolicyzm pomógł Koreańczykom w wyzwoleniu kraju pod okupacji japońskiej. I właśnie jakby przypisują tę rolę jakimś ruchom chrześcijańskim.
Właśnie w szczególności protestanci, jeżeli chodzi właśnie o okupację japońską, to byli protestanci.
I również ten kościół też pomógł w tworzeniu się przemian demokratycznych w Korei, co też należy zaznaczyć, ponieważ w tym okresie po wojnie koreańskiej, gdzie dochodziło do różnych ruchów demokratycznych, tam właśnie ten protestantyzm miał bardzo duże znaczenie. I Korea też jakby szerzy tą swoją wiarę na cały świat, bo to nie jest tak tylko, że Koreańczycy wyznają tutaj ten katolicyzm sami dla siebie, ale okazuje się, że Korea, druga po Stanach Zjednoczonych, jest krajem, która ma największą liczbę misji religijnych. To też jest niesamowite,
prawda? Że... No właśnie, to właśnie pokazuje, jaki to jest biznes, bo wielu Koreańczyków w ogóle rzuca pracę, staje się misjonarzami. To podłoże finansowe jest. Oni są wysyłani szczególnie, przepraszam, do Chin albo do Ameryki Południowej i tam naprawdę po prostu robią religijny biznes. No tak to trzeba nazwać. No nie wiem, jak to inaczej nazwać, ale tak to wygląda.
Dokładnie, a poza tym jeszcze szczególnie jakieś właśnie ruchy katolickie są w Korei bardzo obecne w różnych akcjach dobroczynnych, charytatywnych. W Korei istnieją nawet szkoły katolickie i to są wielkie nawet czasami uniwersytety. Więc ten katolicyzm jest widać wszędzie. Jeszcze może też powiemy troszeczkę później przy okazji kościołów, ale często w Korei też widać, jak kościoły się reklamują i to nie tylko na zasadzie ulotek czy jakiś plakat wokół kościoła, tylko to są reklamy telewizyjne, to są jakieś banery w gazetach.
Neony,
tak, dokładnie.
Właśnie to, mówię, to bardzo przypomina biznes, taki konkretny biznes.
Tak, ja to też mnie zawsze zaskakuje, bo jak teraz w minione Święta Bożego Narodzenia na stacji u nas w metrze była wielka choinka, ja mówię, no to fajnie, no to ten metro seulskie postawiło choinkę na stacji, fajnie robi klimat, a się okazuje, że tam pod spodem napisane, że to okoliczny kościół zasponsorował choinkę.
Aha. Czyli reklama.
I reklama i niby, że tam zbierają ryż dla ubogich i w ogóle, ale w ogóle no to widać, jak to właśnie tak mówisz, że ten kościół w Korei to nie jest do końca taka duchowa sprawa, bo bardzo silna jest ta część finansowa, tak, biznesowa.
No sam nawet wspominałeś wcześniej, że na Joido jest ten kościół, gdzie możesz płacić na mszy.
Znaczy na tacę można
na
dać
tacę,
kartą,
tak,
kredytową,
kartą kredytową.
Czy tą płatniczą kartą, bo mają terminal.
Czyli ale co, czy ten zbierający na tacę chodzi z takim terminalem?
Ja to słyszałem, słyszałem od jakiegoś Koreańczyka, który tam uczęszcza do tego kościoła, więc nie wiem dokładnie, jak to wygląda. Musiałbym się jeszcze raz dopytać dokładnie. Natomiast wiem, że wydaje mi się, że chodzi tam po prostu z terminalem. A przy okazji już tego dawania na tacę musimy też powiedzieć, jakie straszne pieniądze Koreańczycy wykładają tam na tą tacę, bo to są naprawdę ogromne sumy. Tam wkłada się na tą tacę koperty. No właśnie w niektórych kościołach właśnie jak mówimy o tym, że kartą można tam płacić. Więc tak naprawdę tylko...
To nie jest złotówka czy dwie, tylko to już idzie setki złotych.
Tak, nikt nie wie, kto tam ile tych pieniędzy daje, a trzeba też dodać, że kościoły są nieopodatkowane, czyli wszystkie przychody, jakie kościół ma, nie płaci żadnego podatku. To jest,
a u nas jest inaczej?
U nas kościoły też nie płacą podatku, no ale...
Najlepszy biznes, jaki może być.
No tak. Ale wydaje mi się, że...
To może powiedzmy, jak takie kościoły wyglądają, bo mówiliśmy o kościołach i teraz te kościoły protestanckie, to są na pewno ci, którzy odwiedzali Koreę, to wiedzą, takie ogromne kościoły z tymi czerwonymi, żarzącymi się neonami, to są właśnie te kościoły protestanckie.
Tak, i te kościoły nie wyglądają jak mówimy na nie kościoły, ale to nie wygląda jak kościół. To są zwykle jakieś budynki, które czasami wyglądają jak budynki mieszkalne, czasami wyglądają jak wielkie biurowce, czasami po prostu to są wielkie, potężne gmachy i na których właśnie na samym czubku zawsze widnieje ten czerwony, neonowy krzyż. Mhm. I tak naprawdę na pierwszy rzut oka może się nie zauważa tego, ale gdy się zauważy pierwszy krzyż, to potem już się zauważa wszystkie.
Tak.
I się po prostu to rzuca w oczy. Ja wiem, że kiedyś w Korei była taka... Wyczytałem gdzieś w gazecie, że była taka kontrowersyjna sytuacja, bo ktoś z jakiegoś bloku mieszkalnego złożył w lokalnym tam biurze osiedlowym, czy nie osiedlowym, tylko jakiejś tam dzielnicy, w biurze złożył zażalenie, że czerwień tego krzyża tak świeci w okna jego mieszkania, że nie można spać.
Albo atmosfera jest trochę mniej duchowa.
Dokładnie, więc do tego stopnia te krzyże widnieją wszędzie, że nawet mogą niektórym mieszkańcom Korei przeszkadzać.
No właśnie, tych kościołów jest tak, na pierwszy rzut oka tego nie widać, bo to często nie przypomina takich naszych typowych kościołów. Czasami to są takie zwykłe, wynajęte piętra w jakimś budynku. No i tam po prostu schodzą ludzie, którzy, no, czasami to jest takie dla mnie bardzo takie wątpliwe, dlatego, że to są takie często prywatne kościoły, które właśnie zakłada jakiś tam mężczyzna, który nagle obwołuje się Mesjaszem, czy tam Jezusa, czy kogoś tam, zakłada taki kościół i po prostu najzwyczajniej w świecie zdziera z ludzi pieniądze.
Tak, ale w Korei też jest ważne to, że ci ludzie już, którzy chodzą do tego kościoła, i tutaj znowu wrócimy do konfucjanizmu, kolektywizmu, że przynależność do jakiejś danej grupy jest tutaj w Korei bardzo ważna, więc to uczęszczanie do kościoła, czy wyznawanie, pomimo tak... w sumie niewielkiej części Koreańczyków wierzących, wyznających jakąś wiarę, jest bardzo ważna ta przynależność do danego kościoła i bardzo pozytywnie odbierana. Wiąże to też się z pewnymi benefitami, ponieważ Koreańczycy, ponieważ te kościoły, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, mają duże zaplecze finansowe, i chodzą do danego kościoła chodzą zarówno ludzie jakby ubożsi, ale chodzą też ludzie z grubym portfelem. Więc czasami, więc to jest tak, że te wspólnoty się wspierają swoich członków nawzajem, czyli sponsorowanie jest jakichś wycieczek wspólnych, czy dofinansowania, czy ktoś ma jakąś trudną sytuację, nie wie jak sobie poradzić, to też ta wspólnota pomaga temu wierzącemu z danego zgrupowania.
Tak, to nawet mogę właśnie podać przykład mojej teściowej, która właśnie też do takiej songdam, czyli katedry, tak? Nie kościoła, tylko kościoła.
Kościoła
przynależy. I tam faktycznie są organizowane różnego wycieczki, różnego rodzaju wycieczki. Płaci się naprawdę bardzo małe pieniądze. Reszta jest dofinansowywana przez właśnie kościół. No i jakieś tam panie z panami sobie gdzieś tam wyjeżdżają, na przykład do Chin na kilka dni, czy coś takiego. I to jest dla takich starszych ludzi, no to jest po prostu super, bo oni sami nie mogą sobie zapłacić za bilet i tam polecieć i sobie to wszystko zorganizować. Tak, wiadomo, starsze osoby i tak dalej. Także to jest bardzo
ciekawe.
Chociaż
pewnie wiąże to się z jakimiś modlitwami w samolocie albo z czymś.
Że tak, ale no wszyscy ludzie, którzy, no nie powiem, że wszyscy, ale większość ludzi, którzy przynależą do jakiegoś kościoła, to modlitwę wszędzie odmawia, no tak? Na przykład przed jedzeniem, to bardzo często widać, tak. Kiedy jemy razem i no trzeba chwilę poczekać, bo ktoś tam właśnie odmawia tą swoją modlitwę przez kilka sekund, tak?
Tak, i nawet nie jest jakby też niespodzianką, gdy w metrze spotka się kogoś, kto odmawia różaniec, bo mi się takie
osoby... A jeszcze o tym metrze będziemy rozmawiać.
Ale
ważna rzecz, że właśnie kościół, taki zasobny kościół, zaczął powoli przejmować tą rolę dziebola. Zawsze do tej pory dziebol, czyli korporacja koreańska, miała być, zastępować czy być w jakiś sposób rodziną dla danego człowieka, tak? Czyli opiekować się nim do końca życia. Wcześniej, kiedy już się dostało do takiej korporacji, no praktycznie człowiek nie mógł być zwolniony, czyli to już miał po prostu ustatkowany do końca życia. Wiadomo, że musiał długo pracować i tak dalej, ale ta korporacja mu pomagała właśnie w różnego rodzaju ciężkich sytuacjach życiowych, bądź to wypadku, bądź to choroby, wspomagała również studia dzieci i tak dalej. Teraz to do pewnego stopnia również jest, no ale już mówiliśmy wcześniej właśnie w naszej audycji o mniej zamożnych i biedocie w Korei, prawda? Mówiliśmy o tym, że obecnie te koreańskie korporacje wysyłają na tą wcześniejszą, tak zwaną prywatną emeryturą i tak naprawdę 10 lat człowiek musi żyć bez żadnego dochodu. No i w tym momencie przynależność do takiego kościoła jest pewnym ratunkiem.
Tak, zabezpieczeniem.
Zabezpieczeniem. Czyli ten kościół jakby przyjmuje tą rolę tych koreańskich korporacji. To jest bardzo ciekawe.
Dokładnie. I w Korei ten kościół do tej pory omówiliśmy tak dosyć w sumie bardzo pozytywnie i, i tak ciepło, i że wszyscy się rozumieją, zgadzają, należą do wspólnoty.
A tu nie.
No natomiast nie jest to wszystko takie kolorowe. Bo Korea to jednak jest kraj, w którym chrześcijaństwo, przynajmniej moim zdaniem, jest wyznawane w taki dosyć fanatyczny sposób.
Powiedzmy tak, że potrafi być wyznawane.
Potrafi, tak.
Tak.
I większość ludzi, których ja spotkałem przynajmniej, jest przesiąknięta tym, co mówi dany kapłan w danym kościele. Mam kolegę, którego mama w ogóle po prostu jest całym wyznacznikiem, takim drogowskazem jej życia jest kościół i to, co mówi ksiądz. A mój kolega jest niewierzący, więc te kłótnie, jakieś takie sprzeczności i nieporozumienia właśnie z rodzicami, którzy bardzo wchodzą do tego kościoła i wierzą we wszystko w to, co mówi ksiądz, właśnie utrudnia życie właśnie temu mojemu koledze. On teraz też wyjechał do Stanów do pracy i jego matka po prostu rzeczywiście bardzo intensywnie mu odradzała, bo on pojechał do San Francisco, a ona usłyszała, że w kościele, do którego chodzi, usłyszała, że San Francisco to jest w ogóle tam po prostu największa siedziba diabła w Stanach Zjednoczonych, bo to jest stolica dla gejów i w ogóle, że to jest po prostu jakiś koszmar i więc po prostu próbowała go odbiec od tego, czy to on musi tam jechać i w ogóle.
Czy na pewno. A tak, to jest fakt, że są tacy ludzie. To na przykład też koleżanka nasza z Kanady, też miała chłopaka Koreańczyka, cała koreańska rodzina właśnie taka bardzo chrześcijańska i w ogóle, no i miłość straszna, tak, między nimi, a okazało się, że on po prostu postawił ultimatum, że ona jeżeli nie przejdzie na chrześcijaństwo i nie będzie jakby no tak aktywnie uczestniczyła w różnego rodzaju mszach i tak dalej, no to niestety z małżeństwa nici. No i w końcu się tam rozeszli. Trochę z innego powodu, ale to też było,
ale
to
też była, był jeden. Kościół był jeden z powodów.
Tak.
Jeden z powodów.
Natomiast, na przykład, ale są ludzie, którzy mogą współżyć ze sobą. Na przykład moja teściowa wyznaje właśnie, nie wiem, czy katolicyzm, czy protestantyzm, ale chrześcijaństwo. I generalnie ujank jest zupełnie bezwyznaniowy, tak naprawdę zupełnie. W ogóle tam jakiś Bóg i w ogóle to jest dla niego jakaś zupełnie abstrakcja. Natomiast zupełnie tak bez konfliktowo ze sobą żyją, jego matka nie próbuje nic, ani mi, ani jemu tam mówić, że mam jakąś tam mszę chodzić, czy że Bóg i tak dalej, zupełnie. Czyli takie jest zupełnie bezkonfliktowe.
Ale na Boże Narodzenie je kimchi.
Je kimchi, no jest dziesa i wiesz, jest to wszystko koreańskie tak naprawdę.
Dokładnie.
Tak.
Więc ciekawe. No ale może przytoczmy jakieś takie kilka konkretnych przykładów takich rzeczy, które nas zszokowały, jeżeli chodzi właśnie o religię.
No powiedzmy sobie wprost, no tak jak wszędzie, też w Korei, jest tutaj dużo religijnych oszołomów, tak sobie to powiedzmy. Natomiast w Korei, ja nie wiem, Korea jest takim krajem, gdzie wszystko jest podnoszone do właśnie tego ekstremum. Jak już Koreańczycy coś robią, to naprawdę potrafią to po prostu podnieść do kwadratu. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. I właśnie w przypadku takich religijnych, nawiedzonych ludzi, to jest bardzo dobrze widoczne. I to na pewno, ktokolwiek przyjedzie do Korei, to przynajmniej raz musi się spotkać z takim panem, który idzie przez metro z Biblią i
recytuje
na cały głos tą Biblię. Najgorsze jest to, kiedy to robi rano, kiedy wszyscy śpią, wszyscy są źli, że muszą jechać do pracy i tak dalej. A ten wrzeszczy na cały głos. No to jest po prostu naprawdę straszne. I to jeszcze takim takim protekcjonalnym, autorytarnym głosem. To jest nie tak, że że tu jest Bóg, coś tam. Nie. To jest taki
pewności siebie.
Tak, to jest taki po prostu karzący
ksiądz. Tak, nakazujący.
Tak. Na przykład też na rogach ulicy, szczególnie tam koło mnie, w okolicach Myeongdong, pewnie gdzieś tam indziej w Seulu też, ale ja akurat znam Myeongdong, tam po prostu ja często lubię mówić, że właśnie ci wyznawcy wiary strzelają właśnie przez megafony, strzelają wiarą w przypadkowych przechodniach, tak to właśnie lubię określać, no bo faktycznie idą z tym megafonem i po prostu tak jakby wypluwali z siebie naboje z Kałasznikowa. Tak to tak dokładnie wygląda. Tego nie można znieść po prostu, jak ktoś tam na rogu stoi i krzyczy ci do ucha tym megafonem. To jest po prostu naprawdę, na mnie to działa, po prostu mam ochotę podejść i z główki, naprawdę.
A w związku z tym, że Myeongdong to jest taka, jedna, to jest największa dzielnica zakupowa w całym Seulu i przyjeżdża tam bardzo dużo ludzi z zagranicy, to ci wyznawcy wiary są nawet uzbrojeni w te naboje w innych językach też. I głoszą tą wiarę No Jesus Hell
tak.
W różnych językach, po angielsku, chińsku, japońsku, koreańsku.
Czyli bez Boga piekło.
Bez Boga piekło.
I to jest właśnie ciekawe, że to jest takie nagabywanie bardzo takie agresywne, tak. Że jeżeli nie nawrócisz się, to będzie kara, będzie
piekło,
tak, ogień piekielny, wieczne męczarnie i tak dalej. Że to nie jest religia miłosierdzia, zrozumienia i tak dalej, tylko właśnie wszystko jest takie karzące właśnie, czyli wszystko tak. Trzeba mieć po prostu trzeba wszystkich wziąć za mordę, że tak powiem, i po prostu kościoła. Do kościoła, dokładnie. Tak.
Ale
tak,
z drugiej
tak
strony też są takie jakieś budki, stragany rozstawiane, gdzie babcie śpiewają pieśnie religijne też przez głośniki.
Tak, tak. Taka podziang macia,
czy taki domek foliowy i tam te babcie stoją i mikrofonem śpiewają. Albo takie są mniejsze budki, to też widziałem w okolicach Myeongdong, są mniejsze budki, gdzie siedzi jedna babcia, taka bidulka, minus 15 mrozu, a siedzi tam jakimś grzejniczkiem w tej foliowej budce i czyta Biblię przez jakiś megafon. No to...
Mnie w ogóle też rozbrajają, to szczególnie mężczyźni, którzy właśnie chodzą z takim doczepionym, ogromnym krzyżem na plecach i z tego krzyża właśnie też są jakieś tam plakaty porozwieszane, mają jeszcze jakiś tam wózek przed sobą, ten wózek też jest w jakichś tam nie wiem, wersach z Biblii w ogóle, no to po prostu też kreatywność w ogóle Koreańczyków to jest świetnie pokazana. Szkoda, że oni tak nie są tacy kreatywni w życiu takim ogólnym, tylko właśnie w religijnym. To trochę się naśmiewamy, ale no to naprawdę są po prostu oszołomi, tak? To są jacyś w ogóle ludzie, którzy ja w ogóle nie wiem, co im się w głowę stało, no bo to inaczej nie można naprawdę określić. Cudzoziemcy. To też bardzo ważna sprawa. Wspomniałeś o tym, że te ulotki są w różnych językach i faktycznie niektórzy właśnie, powiedzmy ci uliczni misjonarze, wybiera się takich ludzi, którzy właśnie znają język i one, te osoby właśnie specjalnie podchodzą do ludzi, którzy, no po prostu białych ludzi, wtedy mówią po angielsku. No rozróżnić można osoby z Chin, Japonii, wtedy również się w danym języku mówi. Ale to też ma taki właśnie cel strategiczny, bo jeżeli uda się zwerbować obcokrajowca, to też jest taki, dodaje takiego religii takiego jakby wyjątkowości, tak? Danemu kościołowi, tak? Czy danej sekcie, czy tam...
Ale jednocześnie też satysfakcji z jakby zgłoszenia swojej
dokładnie,
wiary.
Że to jest właśnie taka uniwersalność, tym samym się pokazuje, swoją uniwersalność, że to nie jest tylko dla Koreańczyków, czy dla Azjatów, ale religia jest... obejmuje cały świat. Dokładnie. A to jest też bardzo, bardzo niebezpieczne. Ja w ogóle miałam taką koleżankę z Indonezji, tutaj właśnie na stypendium w Samsungu. Ona była ze mną na uczelni, potem zaczęła pracować w Samsungu i w pewnym momencie właśnie, no dostała się właśnie w szpony tak jakiejś sekty. Ja myślę, że to była po prostu jakaś sekta, to nie tam, że była jakaś tam religia taka ogólna, tylko jakaś sekta. I ona w ogóle gdzieś zniknęła w pewnym momencie. Ona zrezygnowała z Samsunga, chyba pojechała gdzieś do Tegu czy tam Tedzień, już nie pamiętam, i w ogóle słuch o niej zaginął. Ja nie wiem, co się z nią stało. Jakieś takie straszne. No, nie wiem, co ona tam robi.
No i trzeba uważać, że takich ludzi, bo często też przychodzą do domów.
Tak.
Przychodzą do domów. Ja też, jak mieszkałem w Gwangju, to z własnej trochę ciekawości, trochę głupoty, trzeba powiedzieć, tak?
No tak.
Ktoś przyszedł do mnie do domu i co zwykle jest tak, że no, już można się domyślać, kto przyszedł. Jak się nie spodziewasz żadnych gości, nikt do ciebie wcześniej nie dzwoni, to ktoś, kto do ciebie dzwoni i nie przedstawia się przez drzwi, że albo mówi, że ktoś jest, jestem zarządcą budynku czy coś tam, to już można się spodziewać, że to są jacyś właśnie w cudzysłowie fanatycy religijni, którzy głoszą w ten sposób swoją religię. No i w Polsce tak czasami jest, że to są Świadkowie Jehowy. W Korei nie do końca, bo w Korei są takie właśnie jakieś różne, nie wiem, czy to są religie, czy sekty, które rozgłaszają jakieś dziwne swoje...
Powiedzmy odłamy religijne.
Odłamy religijne. No i tam, pamiętam, właśnie przyszło dwóch panów, bardzo dobrze wyposażonych, w dwa tablety. Na tabletach mówili, że mi zajmą tylko chwileczkę, bo oni chcą powiedzieć o tym, że Bóg nie jest tylko mężczyzną, ale jest Bóg kobieta i Bóg mężczyzna, matka i ojciec, że jest dwóch bogów. I że wszystkie te religie, które wierzą tylko w jednego Boga, który jest mężczyzną, to jest...
To są szowinistyczne.
Tak, to co, może nie szowinistyczne, ale że to jest kłamstwo. Aha. Czyli to była taka...
To interesujące.
Może w Polsce by się przyjęła taka religia, bo jest bardzo genderowa. Ideologia gender w Polsce popularna. W każdym razie pokazali mi na tych tabletach jakieś wideo po angielsku.
Ale zaprosiłeś i do domu?
Nie, w drzwiach staliśmy, w drzwiach. Oczywiście. Aha. Oni oczywiście nagawali mnie do tego, żeby weszli do domu i mi wszystko wytłumaczą i w ogóle. Ja już wiedziałem, co się święci, że jak wpuszczę ich, to już nie wyjdą. I obejrzałem to wideo, oni powiedziałem, że jak obejrzę to wideo, to już sobie pójdą, jak mnie nie przekonają. I ja obejrzałem to wideo i próbowałem powiedzieć im, że już nie, że jestem nieprzekonany i w ogóle dziękuję. Przez kolejne 5 minut, albo nawet 10 minut próbowali wejść do domu, cały czas nagabywali mnie.
Strasznie asertywni. Strasznie
są, znaczy nie asertywni, tylko tacy nieuprzejmi, bym powiedział.
Nawet nieuprzejmi?
Znaczy nie, że nieuprzejmi, tylko tacy bardzo arogancy, w sensie, że wiesz, jak mówisz, że nie, ale oni cały czas jakby nagabują, pytają cię o coś.
No to asertywni.
No dobrze. W każdym razie, taka negatywna asertywność w moim mniemaniu.
Okej, rozumiem.
Na szczęście ktoś zadzwonił w ogóle wtedy do mnie i powiedział, że muszę odebrać telefon i zamknąłem po prostu im drzwi przed nosem. I to jest chyba jedyna opcja.
Nie czekali?
Nie wychodziłem na zewnątrz, żeby sprawdzić. No i potem są kolejni tacy ciekawi osobnicy z kolejnej religii, to są mormoni. I tutaj często na koreańskich ulicach można zobaczyć właśnie parę mężczyzn, Koreańczyka i obcokrajowca, zwykle to jest Amerykanin. I ten obcokrajowiec zwykle mówi świetnym koreańskim i zaczepiają przechodniów, albo zaczepiają szczególnie ludzi, nawet kiedyś jak byłem niedaleko ciebie z Olgą, nie wiem, czekaliśmy na ciebie, czy... Nie pamiętam, w każdym razie. Czy może cię wtedy jakoś nie było? Myślę, że zatkaliśmy, bo pilnowałem twojego domu i kota. Mm-hmm. I Olga do mnie jakoś przyjechała. Nie pamiętam. W każdym razie siedzieliśmy sobie na murku i właśnie przyszedł taki obcokrajowiec i Koreańczyk. Koreańczyk mówi świetnie po angielsku, a obcokrajowiec mówi świetnie po koreańsku. I próbowali właśnie nas przekonać na mormonów.
Ja miałam właśnie profesora mormona, właśnie Amerykanina, który miał żonę Koreankę, właśnie też mówił świetnie po koreańsku. Są bardzo mądrzy ludzie, mi się wydaje.
Tak, to są bardzo mądrzy ludzie. Co też należy zaznaczyć, to jeszcze mi się przypomniało, że to są zwykle bardzo atrakcyjni mężczyźni. Nie wiem, to ma
mój nauczyciel nie był atrakcyjny.
No ale może jakby rola już była, wiesz, bo ci ludzie, o których ja mówię, to są młodzi chłopacy, tacy 20 parę lat.
Sugeruję, że są wyłuskiwani spośród...
Wydaje mi się, że tak, Wydaje mi się, że tak.
No proszę, no podobno ludzie bardziej atrakcyjnie fizyczni są też bardziej jakby z sukcesem potrafią też robić cały biznes, tak?
Dokładnie,
i tak dalej.
Dokładnie.
Więc może coś w tym jest.
No i na koniec jeszcze chciałem powiedzieć też o świadkach Jehowy w Korei, bo oni tutaj też istnieją i też jest dosyć, wydaje mi się, mimo wszystko pokaźna liczba. Bo około... dokładnej liczby nie znam, natomiast jaką liczbę znam, to jest liczba, która siedzi w więzieniach koreańskich i to są świadkowie Jehowy. A za co? Za to, że nie poszli do wojska. To też jest ta rzecz, o której pomówiliśmy w naszej audycji o służbie wojskowej, że ze względu na wiarę świadkowie Jehowy nie chcą chodzić do wojska, ale Koreańczycy nie robią sobie z tego nic i ich wsadzają do więzienia.
Co jest generalnie niezgodne z różnego rodzaju międzynarodowymi konwencjami.
Tak, dokładnie. No ale tak to
ale
wygląda.
Tak jest.
No i świadkowie Jehowy również zaczepiają często na ulicach, zaczepiają też często obcokrajowców. Ostatnio mnie też taka pani zaczepiła, się pytała, skąd jestem, a ja to pani mówi, ale z kim pani jest? Także dużo jest w Korei. Ja też bym nie chciał powiedzieć, że mormoni czy Jehowi to są jakieś oszołomy, tylko, bo to też jest jakby religia uznawana, natomiast sposób szerzenia wiary i próbowania przekazania tego innym osobom jest też trochę, moim zdaniem przynajmniej, nie wiem, niefajna. Mm-hmm.
No na pewno nie ma to jednak porównania do kościoła zjednoczeniowego pana Munson Myonga, właśnie Koreańczyka, który właśnie stworzył ten cały tak zwany Unification Church.
I który pomimo tego, że o czym za chwilę pewnie powiesz, był Bogiem, to zmarł niedawno.
No tak, zmarł we wrześniu 2012 roku, w wieku 92 lat, dokładnie. No ale trzeba powiedzieć, że to był człowiek, który osiągnął ogromny, przeogromny sukces.
Tak.
To nawet w ogóle, tak to trzeba nazwać, że to była tak sekta, tak? Sekta Muna, bardzo często tak się określa tą religię, czy nie wiem, jakieś wyznanie. W każdym bądź razie Mun twierdził, że w latach 30. XX wieku odwiedził go sam Jezus, wyobraź sobie. Jezus nakazał mu kontynuowanie swojego dzieła, no i właśnie tak na rękach człowieka, właśnie pana Muna, Koreańczyka, akurat wybranego z całego świata, spoczęło uratowanie świata. Właśnie.
To pewnie jakiś był nie Jezus, tylko jakiś Latynos, co miał Jezus na imię.
nie mam pojęcia. Chyba dowodów nie ma. W każdym razie pan Mun mianował się Mesjaszem. I co ciekawe, właśnie w tym kościele zjednoczeniowym Jezus nie jest uznawany za Boga, dlatego właśnie nie można zaliczyć tego ruchu do religii chrześcijańskiej. Czyli chyba, jeżeli mówimy o tym ruchu całym jako sekcie, to chyba jest właściwa terminologia. W każdym bądź razie pan Mun stwierdził, że jest ojcem całej ludzkości, a jego żona matką całej ludzkości. Tak sobie ładnie wymyślił. Ale to, kiedy to się działo? Tak, w latach 30. XX wieku to była okupacja japońska, tak, jeszcze. I później była wojna koreańska, czyli lata 50. No i wiadomo, wtedy Koreańczycy zaczęli się zastanawiać, dlaczego to ich wszystko spotyka. Te wszystkie wojny, te wszystkie, to całe cierpienie narodu, rozłączenie dwóch Korei i tak dalej. I właśnie tego rodzaju sekta znalazła podatny grunt i bardzo szybko zaczęła się właśnie na tym polu rozprzestrzeniać. Szczyt rozkwitu tej sekty to lata 70. i 80. Wtedy wszyscy praktycznie na całym świecie już dobrodusznie nazywali wyznawców tej sekty mumis, czyli muniści, munistami, tak? I nawet w tym momencie jeszcze, już nawet po śmierci...
Nie mylić z muminkami.
I już nawet teraz po śmierci właśnie Muna, w samej Korei i Japonii zwolenników tego ruchu liczy się w setkach tysięcy. A na całym świecie jest ich nawet setki milionów. To jest naprawdę jakieś w ogóle niewyobrażalne. Ja nie wiem w ogóle, jak ludzie mogą... Nie, po prostu nie mam słów. W każdym razie Mun to był... Znowu, przewija się ten charakter biznesowy tej całej sekty, dlatego że on naprawdę stworzył przeogromne imperium. On inwestował w przemysł chemiczny, farmaceutyczny, wydobywczy, a nawet zbrojeniowy, wyobraź sobie. Oczywiście to wszystko według pewnej agendy religijnej, że tak trzeba i tak dalej. Jakieś tam powody były. Wyobraź sobie, że nawet on był założycielem Washington Times. Gazety właśnie jednej z bardzo takich wielkich wydawnictw w Ameryce. Co więcej, został nawet zaproszony do Senatu, oczywiście z ramienia partii republikanów, i tam na przykład wśród prominentnych senatorów oświadczył, że bezpośrednio rozmawiał z Józefem Stalinem i Adolfem Hitlerem. I że oni właśnie dzięki niemu stwierdzili, że teraz mogą rozpocząć zadośćuczynienie za swoje uczynki. W ogóle jest też, to jest niesamowite, on naprawdę miał ogromną władzę, ten człowiek.
Tak, ja też widziałem, że na jakichś zdjęciach widziałem, że on się z którymś z prezydentów
Nixonem,
tak.
Właśnie wtedy, jak była ta afera Watergate, to on właśnie stwierdził publicznie, że Bóg kocha Nixona. Więc nikt nie powinien w ogóle mu podskoczyć, nawet właśnie w takiej aferze jak Watergate. Także to było też bardzo ciekawe. Mun też jest dobrze znany z masowego udzielania sakramentu małżeństwa. Nawet mi się gdzieś tam przewija taki obraz z telewizji, gdzie właśnie stoją setki, tysiące w ogóle młodych ludzi i właśnie on udziela jakiegoś tam sakramentu. Chyba największego rodzaju tego wydarzenia miało miejsce w 1995 roku. On wtedy za jednym pociągnięciem udzielił ślubu 360 tysięcy parom.
360 tysiącom parom.
Przepraszam, tysiącom parom, dokładnie.
Tysiącom par. Dobrze.
Aha, dobrze.
Przepraszam, mamy
problemy z tymi cyframi,
cyfry, liczby, lata, daty.
Ale już lata teraz dobrze wymawiamy, tak? 2000. No dobrze. W każdym razie warto dodać, że właśnie wtedy, podczas tej ceremonii, wielu z małżonków w ogóle widziało się po raz pierwszy w życiu. Niektórzy nawet nie władali tym samym językiem, czyli to były po prostu takie pary mieszane, tak? Z Korei, z Japonii, z Ameryki, no, z całego świata. No i to jest w ogóle niesamowite, że cały czas jest tyle ludzi, miliony ludzi na świecie, którzy dalej w tą sektę wierzą.
Ciekawe.
Koreańczycy są naprawdę nieźli w tego rodzaju rzeczy.
Nieźli są. Tutaj też religia w Korei to jest taka kolejna sprawa zupełnie nieporównywalna chyba do innych krajów właśnie.
No do Polski to, wszystko, to już w ogóle, prawda? To są zupełnie dwa światy, dwa wymiary.
Ja myślę, że z jednej strony można by szukać jakby wielu nauk też w Korei i w tym, jak to wszystko działa, ale z drugiej strony no nie do końca, jak mówimy o tych oszołomach i o tych jakichś fanatykach religijnych, to też taka trochę w sumie przykra sprawa. Więc można powiedzieć, podsumowując, że w Korei to ta religia i to jak wszystko się przeplata, to jest tak naprawdę ciekawa sprawa, bo to jest jakaś taka, istnieje w tym wszystkim jakaś taka harmonia i zarówno jakichś takich nowych religii, znaczy nowych z punktu widzenia Azji, jakichś takich religii, czy to chrześcijaństwo z zachodu, z Europy, czy to właśnie chrześcijaństwa, czy innych. No i jest ta harmonia zachowana między tym chrześcijaństwem, buddyzmem, między ludźmi, którzy nie wierzą, między tymi jakimiś dawnymi szamańskimi rytuałami. No i, a wszystko też jakby jest to ogarnięte i otulone jakby też filozofią taką życia Koreańczyków, czyli gdzieś tam w tym wszystkim zawsze jest ten konfucjanizm, więc Koreańczycy absolutnie nie widzą też sprzeczności w tym, że ktoś jest chrześcijaninem, ale nowo otwarty biznes kupuje świńską głowę i wkłada jej w uszy pieniądze.
Dokładnie.
Więc to jest też bardzo ciekawe.
Tak, to jest naprawdę wielka, myślę, że to jest takie bardzo specyficzne dla koreańskiego
Dokładnie.
Społeczeństwa. Zupełnie nie widzą. No, tak samo jak moja teściowa, tak? Też właśnie jest ta cała dziesa, czyli składanie hołd przodkom, ale też jest taka właśnie bardzo chrześcijańska i tak dalej. Tam modlitwa przed każdym posiłkiem. Także bardzo ciekawe to jest.
I często też jest tak, że rodzice mają zupełnie inną zupełnie inne wyznanie niż dzieci. Ja pamiętam, jak w Gwangju pracowałem w kawiarni, to tam właśnie koleżanka z kawiarni, to ona chodziła do kościoła, a jej mama była buddystką. I było tak, że jej mama normalnie chodziła tam do świątyni, tam się modlić w ogóle przed Buddą i w ogóle, a jej córka chodziła co niedzielę do kościoła, więc to też było takie
bardzo ciekawe.
Ale nie było ani z tego powodu żadnych awantur, ani nic takiego.
No właśnie, czy też są tolerancyjni, tak? U nas jednak taki chyba, nie wiem, czy teraz już nie podpadam niektórym słuchaczom, ale wydaje mi się, że u nas jednak nie ma takiej dużej tolerancji, że jeżeli ja komuś mówię, że no ja raczej nie jestem jakby chrześcijanką, tak? Że ja określam siebie jako religijny agnostyk, generalnie uważam siebie za, no to już takie jest trochę jakbym nie należała do czegoś tam, do jakichś tam korzeni polskich, czy tam coś takiego, czego ja w ogóle nie odczuwam. Tylko z tego powodu, że nie należy do kościoła chrześcijańskiego. No właśnie, a właśnie, kościoły, właśnie w Korei też jest ciekawe to, że te miejsca kultu, czy wyznania, świątynie, kościoły, katedry i tak dalej, to wszystko jest właśnie traktowane jako narodowe dziedzictwo kulturowe, czyli wspólna część całego społeczeństwa. To nie jest tak, że mój kościół chrześcijański to jest tylko to, czym ja się przyjmuję, a na przykład, nie wiem, świątynia buddyjska, to nigdy tam nie wejdę, bo to jest inne wyznanie. Absolutnie czegoś takiego nie ma. Moja teściowa uwielbia chodzić do buddyjskich świątyń i tak dalej. I to chyba każdy Koreańczyk uważa za swoją wspólną spuściznę narodową. To jest też bardzo ciekawe. No, oczywiście zdarzają się te wszystkie podpalenia i tam wandalizmy, o których mówiliśmy, no, ale to też ma zupełnie inny wymiar, ten taki właśnie bardziej polityczny.
To też nie jest tak, że to jest jakieś bardzo zupełnie sporadyczne.
Tak, bardzo sporadyczne raczej tego rodzaju są wydarzenia. No właśnie, też ciekawe jest to, że przywódcy religijni jednak bardzo często ze sobą współpracują, tak? No, u nas też tak jest, ale nie aż tak często i nie aż na takiej, powiedzmy, koleżeńskiej stopie. Jednak w Korei to się odbywa troszeczkę bardziej tolerancyjnie, moim zdaniem. No i właśnie pod tym względem można byłoby się od Korei troszeczkę nauczyć.
Tak, ja mam jeszcze na koniec naszej audycji mam taką małą refleksję, bo zawsze się mówi, że nie powinno się w sumie rozmawiać o religii i polityce, bo to prowadzi do różnych konfliktów.
Tak.
Mhm. I mam nadzieję, że nasi słuchacze to zrozumieją i że po tej audycji nikt nie pomyśli, że my w jakiś sposób oceniamy to, co się dzieje
nie,
w Korei.
Absolutnie.
My tylko mówimy o tym, jak to wygląda, jak z naszej perspektywy tak naprawdę, więc ja jestem...
Peace.
Ja, tak, peace. Wszędzie. Znaczy nie Prawo i Sprawiedliwość, tylko...
Po angielsku. jest.
Tylko
pokój.
Pokój,
pokój tak, na świecie.
Pokój na świecie, więc dokładnie. Ja też jeszcze na koniec powiem, że jestem zupełnym ateistą, wierzę tylko w siebie, jak to wszystkim.
I w zakorkowanych.
I w zakorkowanych, jak to wszystkim powtarzam, więc absolutnie tutaj do żadnej z tych religii jakby nie mam żadnych jakichś uwag. Jak ktoś wierzy, to niech sobie wierzy, ale niech mnie nie zaczepia.
Dokładnie. No dobrze, w następnej w naszej kolejnej audycji będziemy rozmawiać znowu o czymś bardzo praktycznym, bo będziemy rozmawiać o koreańskiej opiece medycznej.
Tak, i to jest temat, o który zostaliśmy poproszeni przez jedną z naszych słuchaczek.
Także specjalnie dla tej pani. Niestety nie pamiętam, jak się nazywa.
Tak, tak. Ale postaramy się przybliżyć zarówno opiekę medyczną, jak i jakby porozmawiamy też o aptekach, o wszystkim, co...
O całej infrastrukturze.
Infrastrukturze, tak. Dziękujemy.
Zapraszamy serdecznie.